Gość Radia Lublin.
Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Witold Tumanowicz z Konfederacji Wolność i Niepodległość, lider listy chełmskiej tego ugrupowania, czyli okręg numer 7. Dzień dobry, Witold.
Dzień dobry.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk ze względów bezpieczeństwa wydał zakaz drugiego Marszu Równości, który planowany jest na najbliższą sobotę w Lublinie. Zwolennicy marszu mówią, że to zamach na demokrację i liczą, że decyzję prezydenta zmieni sąd, a pan co na ten temat sądzi? Dobra decyzja prezydenta Żuka?
Dobra decyzja. Naprawdę mieszkańcy Lublina nie chcą oglądać takich gorszących widowisk, które prowokujących gorszących widowisk. Te grupy przecież jeżdżą od miasta do miasta, prowokują mieszkańców. Specjalnie jeżdżą także do miast, gdzie to zapatrywanie konserwatywne jest powszechne, po to, aby właśnie tworzyć zagrożenie dla mieszkańców. No i naprawdę, niech Lublin będzie wolny od takich widowisk.
Pan swego czasu był w podobnej sytuacji, tylko oczywiście na większą skalę, jako jeden z organizatorów Marszu Niepodległości. Pamiętamy, kiedy ówczesna prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wydawała zakaz właśnie przeprowadzenia Marszu Niepodległości. Też państwo wtedy...
Z tym, że to są zupełnie nieporównywalne tematy, ponieważ Marsz Niepodległości jest wydarzeniem patriotycznym, organizowanym z konkretnego, żeby świętować niepodległość, dumę narodową.
Tak, ale wtedy państwo też mówili o tym, że tego typu zakazy mają charakter prewencyjny, że prezydent Warszawy jest arogancka, że wychodzi z niej jakaś pogarda do wolności organizowania zgromadzeń.
To jest... No tak, tylko że naprawdę nie porównujmy patriotów wychodzących na ulicę z biało-czerwonymi flagami z ludźmi, którzy wychodzą na ulicę z gołymi tyłkami. No naprawdę, to miejmy umiar.
W Lublinie chyba nikt w taki sposób nie manifestował akurat w tamtym roku. A pan myśli, że rzeczywiście jest jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa w tej sprawie?
Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli ktoś prowokuje, to niestety, ale może być tak, że znajdzie się ktoś, kto zostanie sprowokowany. Ja apeluję o to, żeby było spokojnie, żeby nawet swoje niezadowolenie z tego faktu, że osoby takiej, a nie innej orientacji tutaj manifestują swoją inność, żeby jednak nie dać się sprowokować. Apeluję o to. No, natomiast nie wszyscy mają takie stalowe nerwy. Wiele osób po prostu wyraża swój słuszny gniew z tego powodu, że ci ludzie obrażają symbole narodowe, symbole wiary. Przecież profanacja symbolu Matki Boskiej czy krzyża, to są rzeczy, które w naszej kulturze są niedopuszczalne. I ja mam nadzieję, że takich gorszących zjawisk nie będziemy obserwować na ulicach Lublina.
Zgodnie z tą zapowiedzią organizatorów pewnie i tak decyzję ostateczną będzie podejmował w tej sprawie sąd, ale zostawmy Marsz Równości. Przejdźmy do programu Konfederacji. Zaprezentowaliście swoje propozycje programowe podczas ostatniej sobotniej konwencji. Obniżenie podatków, benzyna po 3 zł za litr, sprawne sądy, upodmiotowienie rodziców, dyplomacja bez klęczników, ochrona życia od poczęcia oraz wspieranie produkcji rolno-spożywczej. No pięknie to wszystko brzmi, no ale jednak regulowanie cen benzyny to chyba nie jest kompetencja posłów.
To nawet już nie muszę powtarzać tej piątki Konfederacji, że pan redaktor bardzo ładnie to wymienił, wszystko bardzo sprawnie. No, kompetencja posłów co do regulowania cen benzyny. To nie chodzi o regulowanie cen benzyny, tylko o to, żeby zwrócić uwagę na to, że prawdziwy koszt tej benzyny to jest nawet mniej niż połowa obecnej ceny benzyny. Jest wiele opłat, akcyza, VAT i wiele innych dodatkowych opłat, które zawierają się w cenie benzyny.
Ale warto też byłoby wiele to... z nich jest niezależny od...
Wiele z nich jest niezależnych, ale to dla organizacji takiej jak nasza, która jest przeciwnikiem narzucania polityki Unii Europejskiej, tutaj wewnętrzne sprawy nasze, to nie jest dla nas przeszkoda, żeby postulować, by Unia Europejska po prostu się odczepiła od tego, po jakiej cenie sprzedajemy w Polsce benzynę.
Chociaż jak zdaje się mawiał były premier, niektórzy mieli taką chrapkę, żeby nawet i benzyna mogła być po 7 zł.
No i to jest oczywiście problem, bo przecież można mnożyć i wymyślać dodatkowe opłaty, które są tutaj no, kosztem całej gospodarki, bo trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że benzyna jest w cenie niemalże każdego produktu, ponieważ każda usługa, każdy sprzedany produkt no, wymaga jakiegoś transportu, wymaga tego, żeby właśnie przejechać z punktu A do punktu B i po prostu taka obniżka ceny benzyny mogłaby się odbić naprawdę bardzo pozytywnie na polskiej gospodarce.
Pan prezentował podczas tej konwencji tę część waszego programu dotyczącą bezpieczeństwa narodowego i mówił pan o tym, że powinniśmy mieć silną armię, prowadzić niezależną, stanowczą politykę zagraniczną. Wyrzućmy klęczniki i będziemy prowadzić politykę wielowektorową w imię polskiego interesu narodowego. Właściwie Prawo i Sprawiedliwość mówi podobnie. Czym się różnicie?
Czym się różnimy? No przede wszystkim efektami, no bo generalnie my bardzo jasno mówimy na przykład o odrzuceniu roszczeń związanych z ustawą 447, roszczeń środowisk żydowskich. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość nie zechciało uchwalić ustawy, która by nas, Polskę, broniła przed tymi roszczeniami. Tylko i wyłącznie tutaj deklarują, a jak przychodzi co do czego, przychodzi do głosowań, no to już nie są tacy skłonni do tego, aby Polskę przed tym zagrożeniem bronić.
Bo tutaj się liczy także interes Stanów Zjednoczonych, które są dzisiaj naszym głównym partnerem międzynarodowym, gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale takim sojusznikiem, jak mówi Donald Trump, bardzo, bardzo ścisłym i zaufanym.
Dobrze mieć sojuszników, ale dobrze też mieć silną polską armię, ponieważ tak doświadczony naród jak polski wie o tym, że jedynie na sojusznikach niestety nie można polegać, więc dlatego tym bardziej trzeba modernizować polską armię, też kupować dobry, nowoczesny sprzęt, ale na przykład warto byłoby zainwestować w taki sprzęt obronny, a nie jak myśliwce F-35 do tego, które są przecież bronią ofensywną.
Ale to w takim razie jakie konkretne macie te rozwiązania, proponujecie, choćby właśnie w zakresie bezpieczeństwa, co należałoby w pierwszej kolejności zmienić, zrobić?
No na pewno zwiększyć nakłady na armię, zmniejszyć kadrę.
Jesteśmy jedną z niewielu armii NATO, która wywiązuje się z tych ustaleń i przekazuje ponad 2%, czy około 2% PKB właśnie na obronność.
To prawda, tylko zwróćmy uwagę na to, że duża część tych pieniędzy idzie na przykład na kadry, na poza wojskowe. I to jest tak, że często utrzymywanie wielkiej administracji jest tutaj, nas nie obroni przed zagrożeniem militarnym. Musimy postawić więcej na rozwój po prostu broni. Broni, która miałaby realną szansę na to, żeby nas obronić. No bo umówmy się, naprawdę, żaden sojusznik nie będzie chciał ginąć za to, za naszą wolność, jeśli my sami nie będziemy chcieli się obronić.
No ale właśnie takie są założenia NATO. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Bardzo dobrze. I ja tutaj uważam, że tak jak powiedziałem na wstępie, sojusze są ważne, ale nie można mówić o nich jako o gwarancie naszego bezpieczeństwa.
A tym gwarantem bezpieczeństwa, jak pan mówił, także podczas konwencji tego bezpieczeństwa narodowego ma być własna waluta i suwerenna polityka monetarna, między innymi. To też jest powtórzenie tego, co już od dłuższego czasu mówi Prawo i Sprawiedliwość, czyli nie zgadzamy się, przynajmniej nie w tej chwili, na wprowadzenie wspólnej europejskiej...
I ten drobny niuans, nie w tej chwili, czyli Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza do tego, żeby w jakiejś perspektywie to euro przyjąć.
No bo już podpisaliśmy, mamy te zobowiązania i trudno by się było z nich...
No ja uważam, że trzeba się z tego zobowiązania wycofać. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość realnie nie chciało w Polsce euro, to już dawno by się z tego zobowiązania wycofało. Nie robi tego. Dlaczego? No bo dlatego, że nie chce drażnić tutaj Unii Europejskiej. Tak naprawdę jest wobec Unii Europejskiej po prostu spolegliwe.
To na koniec jeszcze pytanie o to, jakiego wyniku pan się spodziewa dla Konfederacji z ostatnich sondaży. Wynika, że no, balansujecie na granicy progu wyborczego. Z wczorajszego sondażu Ibris dla Dziennika Gazety Prawnej to jest 4,4 punktu procentowego. Co zrobić, żeby do tego podziału mandatów, czyli przekroczenia progu?
Zwróćmy uwagę na to, że Konfederacja jest jednym z 5 ogólnopolskich komitetów wyborczych z realną szansą na mandaty. Warto odnotować, że tylko głos na Konfederację może doprowadzić do tego, że Platforma i SLD nie dojdzie z powrotem do władzy, bo wszystko na to wskazuje, że Prawu i Sprawiedliwości zabraknie do większości bezwzględnej i tutaj tylko i wyłącznie wejście dodatkowych posłów z Konfederacji może doprowadzić do tego, że PSL, Platforma i SLD nie wrócą z powrotem do władzy.
A jak uda się wam ten próg przekroczyć, wprowadzicie posłów, to będziecie zawierać koalicję z Prawem i Sprawiedliwością właśnie?
Na pewno nie będziemy zawierać żadnych koalicji z Platformą Obywatelską, a tym bardziej z SLD.
I mówił to Witold Tumanowicz z Konfederacji Wolność i Niepodległość, lider chełmskiej listy tego ugrupowania w wyborach do Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.